W czasie reformacji były takie dwie główne zasady. My być może bardziej kojarzymy pięć sola, ale były też takie dwie zasady, które mówiły mniej więcej o tym samym, tylko że w trochę inny sposób zostało to podzielone. I pierwsza z nich mówiła o tym, co jest źródłem prawdy. Skąd możemy wiedzieć, co jest prawdą? Że źródłem prawdy jest Bóg, że Bóg objawił ją w swoim słowie, stąd ta zasada tylko pismo. A druga zasada mówi o tym, co jest treścią prawdy, konkretnie prawdy Ewangelii, czyli że usprawiedliwienie osiąga się tylko przez wiarę, tylko z łaski, tylko w Chrystusie. Stąd też te pozostałe sola, tylko wiara, tylko łaska, tylko Chrystus. I ciekawe jest to, że w liście do Galacjan jest bardzo podobny układ. Dlatego, że Paweł zaczyna właśnie od źródła Ewangelii, od tego, co jest jej źródłem. Pisał, że pochodzi od Boga, że on ją otrzymał bezpośrednio od Boga. A potem przechodzi do treści Ewangelii i o tym będziemy czytali dzisiaj o sednie Ewangelii. W Galacjan 2, od 15 do 21. Więc otwórzmy list do Galacjan. Na drugim rozdziale od 15 do 21 wersetu dzisiaj będziemy rozważali. Czytam z warszawskiej Biblii, zaznaczam, bo tam jest to takie słowo archaiczne, zakon, zamieniam je na prawo, żebyśmy może bardziej współcześnym językiem się posługiwali, ale to jest Biblia warszawska. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez prawo umarłem prawu, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Amen. Ostatnio widzieliśmy wydarzenia z kościoła w Antiochii. Było tam spięcie między Pawłem apostołem i Piotrem apostołem. Przyczyną tego spięcia było obłudne zachowanie Piotra, w tym, że zanim do Antiochii przyszli Żydzi z Jerozolimy, to siedział i jadł razem z poganami, a kiedy przyszli tam Żydzi, to odsunął się od swoich braci pogan. I ta jego postawa, chociaż nic nie powiedział, zaprzeczała Ewangelii. Zaprzeczała temu, że w jednym kościele jest pokój, jest jedność, nie ma barier między ludźmi w kościele. I coś takiego wymagało tego, żeby publicznie go napomnieć. To wydarzyło się właśnie pod koniec tamtego fragmentu w 14 wersecie, gdzie Paweł odważnie i publicznie napomina Piotra. I w tych kolejnych wersetach to dzisiaj, w tym fragmencie, widzimy takie uzasadnienie tego napomnienia. I ciężko jest stwierdzić, czy tutaj Paweł kontynuuje słowa do Piotra w Antiochii, czy to jest dalej relacja z tego, co działo się w Antiochii. Czy może Paweł zwraca się już do wierzących w Galacji, tylko że w tle mamy to właśnie te wydarzenia, które miały miejsce w Antiochii. Czyli czy nawiązuje do tego, co tam się działo i mówi do Galacjan, czy wciąż to jest jakby cytat z tego, co mówił wtedy w Antiochii do Piotra. W każdym razie było to ważne też dla Galacjan, dlatego że to wydarzenie miało podobne tło, był podobny problem w obu tych miejscach. Był to problem dodawania czegoś do Ewangelii. I z tego powodu tutaj Paweł przedstawia taką kluczową naukę dla całego chrześcijaństwa, tą naukę o usprawiedliwieniu, będę dzisiaj łamał swój język, usprawiedliwienie, długie i trudne słowo. Ale właśnie ten temat, ta kwestia, to jest odpowiedź na kluczowe pytanie, które zadawali sobie ludzie od tysięcy lat. To pytanie zadał już chociażby jeden z przyjaciół Hioba, księga Hioba 25:4. Bildad zapytał, jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? Jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty? To jest też problem, który widzimy w psalmie 143, w wersecie 2, gdzie psalmista mówi do Boga, nie pozywaj na sąd sługi swego, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą. I odpowiedzią jest właśnie ta nauka o usprawiedliwieniu przez wiarę. I Paweł tutaj ją najpierw przedstawia. Pisze o tym, że sprawiedliwość można osiągnąć tylko przez wiarę w Chrystusa. Potem mówi, co w takim razie z grzechem i prawem? To są te pytania, które też czasem ludzie zadają. Co w związku z tym, jeżeli to jest przez wiarę, to co z grzechem, to co z prawem? No i na końcu pisze o tym, co jest wynikiem usprawiedliwienia, czyli o nowym życiu, o przemienionym życiu. A wszystko to łączy jeden ten sam motyw zjednoczenia z Chrystusem, utożsamienia z Chrystusem, inaczej mówiąc unii z Chrystusem. I tak jak powiedziałem, nie jest jasne, czy Paweł tutaj mówi do Piotra, czy mówi do wierzących w Antiochii. W każdym razie pisze to do wierzących Galacjan, więc dla nich też to było ważne i dla nas też to jest ważne, choć pisał to w związku z sytuacją w Antiochii. Mi to wystarcza, a wy możecie wybrać, jak uważacie, do kogo konkretnie tutaj Paweł się zwraca. Ale ważne, co mówi. I czytamy w 15 wersecie, my jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. I to nie chodzi o to, że tylko poganie byli grzesznikami, a Żydzi nie. Tu bardziej chodzi o to, że ze swojego urodzenia oni byli nieczyści, jako poganie. To jest ten kontrast między Żydami z urodzenia, a poganami z urodzenia, którzy byli z urodzenia nieczyści, byli grzesznikami. To jest taki żydowski punkt widzenia. Więc Paweł sięga po tą perspektywę żydowską, prawdopodobnie jego przeciwnicy tak właśnie to przedstawiali. No i z tej perspektywy grzesznikiem jest ten, kto nie żyje według prawa, a skoro poganie w ogóle nie mieli prawa, no to byli grzesznikami. No to z natury byli pozbawieni tego, co może dawać im pobożność, co może dawać im bliskość z Bogiem. Ale bardzo szybko Paweł mówi w kolejnym wersecie, że to nie jest tak, że Żydzi nie byli grzeszni. O tym jest werset 16, że i poganie, i Żydzi, obaj, czy obie te grupy potrzebują usprawiedliwienia. Że ani jedni, ani drudzy nie mogą polegać na swoich uczynkach. I to jest taki kluczowy werset dla tej ważnej nauki o usprawiedliwieniu z wiary. Dlatego przeczytajmy go raz jeszcze. Werset 16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Ponieważ uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Już tutaj myślę, że widzimy, że Paweł, tak to jest ważne, że on aż 3 razy podkreśla, powtarza to samo, trochę innymi słowami. Czyli po pierwsze, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, ale przez wiarę w Chrystusa. Po drugie, my uwierzyliśmy, w tym kontraście poganie Żydzi, my też Żydzi, uwierzyliśmy w Chrystusa, żebyśmy byli usprawiedliwieni z wiary, a nie z uczynków. No i po trzecie, z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I dopóki ktoś tego nie rozumie, to nie rozumie, na czym polega chrześcijaństwo. A jeżeli to wiesz, a uważasz, że te lekcje już nie potrzebujesz, to chyba jeszcze do końca tego nie rozumiesz. Bo to jest lekcja, której potrzebował apostoł Piotr. To jest lekcja, której potrzebowali także wierzący w Galacji. Więc można to porównać do takiej sytuacji, w której słuchamy ulubionej piosenki. Już ją znamy, słuchaliśmy ją wiele razy, ale i tak chcemy jej słuchać. Chcemy przeżywać to, o czym mówi. Więc dzisiaj to będzie takie słuchanie ulubionej piosenki o Ewangelii, o tej prawdzie Ewangelii. Więc jeżeli już ją poznałeś, to słuchaj jej raz jeszcze. A jeżeli jeszcze tego nie doświadczyłeś, mam nadzieję, że przeżyjesz to po raz pierwszy, to o czym tutaj Paweł mówi. Więc czym jest to usprawiedliwienie? Usprawiedliwienie to jest uznanie człowieka za sprawiedliwego w oczach Boga. To tak jak w sądzie, kiedy sędzia orzeka, że oskarżony nie jest winny, że jest niewinny wobec prawa, czyli że Bóg orzeka, że oskarżony nie jest winny, że jest niewinny wobec Bożego prawa. Czyli Bóg orzeka, że grzesznik nie jest winny, że jest w pełni sprawiedliwy w jego oczach. I to rodzi pytanie, bardzo kluczowe pytanie, jak to w ogóle jest możliwe? I nie chcę, żebyśmy przeskakiwali nad tym zbyt szybko, bo w tym pytaniu pojawia się pewien dylemat, który jest bardzo ważny. To jest problem wręcz, który ukazuje chociażby Księga Przypowieści w 17 rozdziale 15 wersecie. Księga Przypowieści, inaczej Przysłów, 17 rozdział, 15 werset. Tutaj widzimy problem, który wiąże się z tą nauką. I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana. czy to nie jest sednem Ewangelii, to co właśnie przeczytaliśmy, że jest ohydą, że Bóg uwalnia winnego, a w jego miejsce skazuje jedynego niewinnego swojego syna. Chwilkę podtrzymam was w tym napięciu, za chwilkę to rozwikłamy. Co pomyślelibyśmy o sędzim, który wypuszcza na wolność przestępcę? Mordercę, złodzieja, oszusta. Gdyby ktoś zamordował, oszukał, okradł kogoś z twojej rodziny, kogoś bliskiego tobie. I sędzia zamiast skazać taką osobę, wypuszcza ją wolno. A jeszcze mówi, że jestem taki miłosierny, taki dobrym sędzią, że dlatego wypuszczam tę osobę wolno. To był bardzo zły sędzia. Dlatego tutaj Pismo mówi, że coś takiego jest wręcz ohydą dla Pana. Ale to nie jest dokładnie to, co dzieje się w Ewangelii. W Ewangelii dzieje się coś więcej. To nie jest tak, że Bóg po prostu puszcza wolno tych, którzy zawinili. Boże miłosierdzie nie polega na tym, że Bóg macha ręką, że przymyka oko. I o tym mówi dzisiejszy fragment. On mówi nie tylko o uwolnieniu od winy, on mówi o usprawiedliwieniu. On mówi o uznaniu kogoś sprawiedliwym. I dzieje się to przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Że Bóg przypisuje Chrystusowi, nam przypisuje grzesznikowi sprawiedliwość Chrystusa, a Chrystusowi przypisuje grzech człowieka. Powtórzę. Bóg przypisuje grzesznikowi sprawiedliwość Chrystusa, a Chrystusowi przypisuje grzech człowieka, który pokłada w nim swoją nadzieję. I dzięki temu nie jest tak, że Bóg uwalnia winnego, ani nie skazuje niewinnego, czyli nie przymyka oko na grzech albo potępia ten grzech w Chrystusie, dlatego że On przyjmuje na siebie tą karę. Czyli On płaci należną cenę, całą, pełną cenę. A ten, który wierzy w Chrystusa, otrzymuje Jego sprawiedliwość. Więc to jest taka zamiana. Przypisanie Chrystusowi naszych grzechów, a nam Jego sprawiedliwości. I dzięki temu Bóg może widzieć nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, jako doskonałych, jako okrytych sprawiedliwością Chrystusa. Traktuje nas tak, jak swojego Syna. Dlatego może nas przyjąć do siebie. Bo to jest sprawiedliwość, która nie pochodzi z naszych uczynków. Tak jak czytamy, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I to jest wielką tragedią, że tak wielu ludzi dzisiaj właśnie na tym polega. Polega na swojej pobożności, na tym, jak dobrze komuś idą jakieś religijne praktyki, nieważne w jakim kościele, czy katolikom po prostu wchodzenie do kościoła, w spowiedzi, w komunii, w modlitwach, w postach, czy protestantom w tym, że znają Biblię, że głoszą Ewangelię, że prowadzą uczniostwie, że mają cichy czas z Bogiem. Tragedią jest, że ludzie pokładają swoją nadzieję w swojej uczynności, w tym, że pomagają ludziom, w tym, że poświęcają się dla innych. Tragedią jest to, że ludzie pokładają swoją nadzieję w tym, że porównują się z innymi, mówiąc, nie jestem taki jak oni, nie przeklinam tak jak oni, nie kłamię tak jak oni, nie piję tak jak oni. Ale nic z tych rzeczy nie sprawi, że będziemy usprawiedliwieni. Dlatego, że możesz pomóc nawet milionom osób. Możesz karmić głodnych tak, że sam będziesz głodny. Możesz pomagać potrzebującym tak, że to je będzie brakować. Możesz chronić bezbronnych, a nawet oddać swoje życie za kogoś. Ale nie będziesz przez to ani trochę bliżej Boga, jeżeli nie zaufałeś Chrystusowi. Bo z uczynków prawa, jak czytamy, nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. No bo każdy gdzieś to prawo złamał. Nawet ci, którzy właśnie po ludzku wiele oddają dla innych. Są pomocni, ale każdy z nas to prawo złamał. A Paweł w tym liście konkretnie mówi o bardzo takim szczegółowym kontekście, o takim żydowsko-pogańskim kontekście, o kontekście przekonań Żydów, że ich judaizm stawiał ich wyżej, w lepszym położeniu niż pogan. Czyli w kontekście ludzi, którzy wcale nie odrzucali wiary w Jezusa, oni wierzyli w Jezusa, wierzyli w to, że był Bogiem, wierzyli w Jego śmierć, w Jego zmartwychwstanie, ale mówili, że coś trzeba do tego dodać. W ich przypadku chodziło o jakieś konkretne praktyki żydowskie, ale to może być cokolwiek, co ktoś dzisiaj dodaje też do Ewangelii poza wiarą. I dlatego to tutaj jest właśnie ten punkt sporu między nami a nauczaniem chociażby Kościoła katolickiego. Bo aż 3 z tych 5 sola dotyczą właśnie tej nauki o usprawiedliwieniu. tylko łaska, tylko wiara, tylko Chrystus. To wszystko jest właśnie w tym fragmencie. No i w tym punkcie właśnie się nie zgadzamy, dlatego że to nie jest tak, że oni wierzą w usprawiedliwienie z uczynków, a my z wiary. Nie na tym polega ten konflikt. Oni wierzą w to, że sprawiedliwość jest usprawiedliwienie jest z wiary, ale problem jest w tym, że oni dodają do tego jeszcze coś więcej, coś poza wiarą. Że trzeba współpracować z wiarą, ze sprawiedliwością Chrystusa, żeby samemu dojść do sprawiedliwości w swoim życiu. Że będzie zbawiony dopiero wtedy, kiedy osiągniesz jakiś tam poziom sprawiedliwości w swoim życiu, a jak nie, to wiara nic tobie nie da, nic tobie nie pomoże. To w tym jest różnica, że Bóg uznaje nas za sprawiedliwych w momencie, w tej chwili, w kiedy uwierzyliśmy. Nie wtedy, kiedy będziemy współpracować z łaską, po jakimś czasie może osiągniemy sprawiedliwość. Nie przez udział w sakramentach, które mają nam pomóc w tym, doprowadzić nas do tego miejsca, bo to nie od tego zależy nasze usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie to jest zaliczenie nam sprawiedliwości Chrystusa na nasze konto. Tak można to przedstawić w finansowym obrazie. Więc albo jesteśmy usprawiedliwieni, bo uwierzyliśmy. Jeżeli ta wiara jest prawdziwa, to będziemy trwać w wierze. I wtedy mamy na koncie sprawiedliwość Chrystusa. I ona się nie zmienia. Ona jest taka sama. Ani większa, ani mniejsza, w zależności od tego, jak żyjemy. Albo nie uwierzyliśmy i na naszym koncie jest tylko nasza sprawiedliwość, a nasza sprawiedliwość to jest dług, którego nigdy nie spłacimy. I ta nauka o usprawiedliwieniu z wiary prowadzi nas do pewnych pytań. To są pytania, które dla niektórych mogą być nawet zarzutami. Na przykład o to, co w takim razie z grzechem. Werset 17. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. I to nie jest łatwy werset tutaj w szczególności w tym, o jakie okazanie się grzesznikami chodzi. Bo Paweł pisze tutaj, że szukali usprawiedliwienia w Chrystusie, czyli nie szukali go w uczynkach prawa, czyli nie trzymali się prawa Mojżesza, więc w oczach judaizantów, tych judaizujących Żydów, oni byli grzesznikami. Czyli oni byli jak poganie, którzy nie mają i nie trzymają się prawa. Myślę, że to jest takie nawiązanie do tego wersetu 15, gdzie właśnie poganie są nazywani grzesznikami. I dlatego Paweł pyta, czy to czyni Jezusa sługą grzechu, skoro szukanie usprawiedliwienia właśnie w nim sprawia, że zachowują się jak poganie. Skąd takie pytanie? Czy Chrystus jest sługą grzechu? W końcu Jezus nauczał, że jedzenie nie czyni nikogo nieczystym. Że to, co wchodzi do człowieka, nie czyni go nieczystym, ale to, co z niego wychodzi, może go uczynić nieczystym. Czyli złomyśli, wszelki grzech. Jezus także nauczał, że ci, którzy do Niego należą, są jedno ze sobą. Że będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Żadnych osobnych zagródek. Jeden pasterz, jedna owczarnia. Więc nie ma miejsca na jakieś bariery między ludźmi w Kościele. Takie bariery, jakie chociażby postawił apostoł Piotr, kiedy odsunął się od swoich braci, którzy byli poganami. Więc Paweł sugeruje, że swoim zachowaniem Piotr tak jakby mówił, że Jezus się mylił. Tak jakby oskarżał go, że zachęcał do grzechu. Skoro zachęcał do tego, żeby porzucić te dawne podziały na czystych i nieczystych. I to jest w tym kontekście, o którym tam Paweł pisał i mówił wcześniej, ale tak szerzej poza tym kontekstem żydowsko-pogańskim dla nas dzisiaj, to także odnosi się do ludzi, którzy mają takie podejście do tej nauki o ustawieniu z wiary. Bo zadają takie pytania, pewnie też słyszeliście nie raz. Czy to, że Bóg usprawiedliwia nie na podstawie uczynków, ma prowadzić nas do grzechu? Że skoro tak jest, to może możemy grzeszyć. Może to zachęca do tego, żeby żyć po swojemu. No i w tym sensie Chrystus byłby sługą grzechu, że usprawiedliwienie w Nim prowadziłoby kogoś do takiego podejścia. I to jest zarzut, który też pojawiał się w innych listach Pawła, w liście do Rzymian konkretnie, w 6 rozdziale, 1 wersecie. I tam też Paweł zadaje podobne pytanie. Rzymian 6:1. Co więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska była obfitsza? I to pytanie też pojawia się w kontekście tej nauki o usprawiedliwieniu z wiary, bo cały poprzedni rozdział temu był poświęcony. I wnioskiem tamtego rozdziału było to, że łaska panuje przez usprawiedliwienie. Czyli jeżeli jest grzech, to łaska panuje tam, gdzie był grzech. Łaska jest obfitsza tam, gdzie więcej grzechu wcześniej było. No i stąd Paweł pyta, czy mamy pozostać w grzechu po to, żeby łaska była jeszcze obfitsza. I odpowiedź jest bardzo stanowcza. I w jednym, i w drugim liście jest taka sama, że przenigdy. Z pewnością nie. Nie daj Boże, różnie tłumaczą to przekłady Biblii, ale bardzo mocna odpowiedź, absolutnie nie. Jest ciąg dalszy tej odpowiedzi w wersecie 18, który też pomaga zrozumieć wcześniejszy werset, bo Paweł w 18 wersecie pisze, że tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Że oni byliby grzesznikami czy przestępcami, gdyby wracali do tego, co już wcześniej porzucili. Czyli grzesznikami stają się ci, którzy wracają do trzymania się prawa. To jest to, co w Antiochii zrobił Piotr. Czyli chodzi o wracanie do prawa jako do autorytetu w postępowaniu. I Piotr pokazał przez swoje postępowanie, że jest przestępcą prawa, bo wcześniej go nie przestrzegał. Wcześniej siedział z poganami, jadł razem z nimi. A kiedy wrócił do tego prawa, to sam robił się przestępcę. Bo chwilę wcześniej je łamał, więc był niespójny. Sam siebie tak jakby oskarżał. Odbudował ten mur, który wcześniej sam zburzył. Czyli to burzenie, o którym Paweł pisze, to jest doświadczenie wolności w Chrystusie. To jest burzenie takiego fałszywego systemu zbawienia przez prawo. To jest uwolnienie od ciężaru prawa. Od zapracowywania sobie na życie wieczne właśnie przez uczynki. Że jeżeli ktoś zaufa Chrystusowi, jeżeli zaczyna polegać na Jego sprawiedliwości, a potem znowu wraca do polegania na swoich uczynkach, to odbudowuje to, co wcześniej zburzył. To odbudowuje sprawiedliwość w oparciu o prawo, którą zburzył przez wiarę w Chrystusa, no i czyni się je przestępcą. Czyni się je przestępcą, bo prawo wymaga absolutnej doskonałości. Więc ściąga przestępstwo, przekleństwo na wszystkich, którzy próbują na tym polegać. No bo nikt w tym nie jest w stanie do końca wypełnić. Więc nie próbujmy nakładać na siebie takiego ciężaru, bo go nigdy nie uniesiemy. Bo tylko udowodnimy, że sami też jesteśmy przestępcami. I ludzie, którzy w taki sposób chcą polegać na uczynkach, na prawie, często mają świadomość tego, że są grzeszni, że im nie wychodzi. Tak było na przykład z Marcinem Lutrem. Jeszcze kiedy był mnichem katolickim, Marcin Luter spowiadał się kilka razy dziennie. Miał swojego spowiednika i spowiadał się z najmniejszych wątpliwości, jakie przychodziły mu w ciągu dnia. Jego spowiednik nawet był z tym zmęczony, no bo dlaczego cały czas do niego przychodzi? I powiedział mu w końcu ten spowiednik, że przyjdzie dopiero wtedy, kiedy popełnisz jakiś poważny grzech. Nie zarasa mi głowę takimi drobnostkami. Ale to pokazuje, że tak bardzo chciał polegać na prawie, że tak udowadniał samemu sobie i innym i udowadniał, że je łamie. Może też tak mieliście. Ja tak kiedyś miałem. Wyznawałem te same grzechy, chciałem polegać na prawie, ale to samo pokazywało mi, że jestem przestępcą, że nie jestem w stanie się od tego uwolnić. Wyznałem swój grzech, a za chwilkę znowu w niego wpadałem. Łapałem się na tym, co budowałem. Więc potrzebujemy innego wyjścia, innego ratunku, rozwiązania, o którym mówi werset 19. Albowiem ja przez prawo umarłem prawu, abym żył Bogu. Poprzedni werset mówił, że jeżeli wraca do prawa, to czyni się przestępcą. Teraz pisze coś odwrotnego. Skoro przychodzi do Boga przez Chrystusa, to umarł dla prawa. Więc nie może do niego wrócić, nie może na nowo stać się przestępcą. To też jest podobna myśl, o której Paweł pisał do Rzymian, bo pisał chociażby w 6 rozdziale o śmierci dla grzechu. A w 7 rozdziale także pisał o tym, że umarliśmy dla prawa. Na przykład Rzymian 7:4. Umarliście dla prawa przez ciało Chrystusowe. Więc chodzi o uwolnienie od pewnej władzy. Ten obraz śmierci to jest taki bardzo radykalny obraz tej przemiany, która nastąpiła. i takiego uwolnienia od tego związania autorytetem prawa. To jest trochę tak, jakby ktoś popełnił przestępstwo, ale zaraz potem zginął. Na przykład załóżmy, że napadasz na bank, ale jesteś postrzelony i giniesz. No to nikt nie będzie ciągnął twoich zwłok przed sąd, nikt nie będzie stawiał ci zarzutów, no bo nie żyjesz, jesteś martwy. To prawo ziemskie ciebie nie dotknie. I podobnie Boży sąd nie będzie stawiał ci zarzutów, jeżeli umarłeś na prawa. No chyba, że chcesz opierać się na prawie. Chyba, że sam odbudowujesz to, co zostało zburzone i chcesz pokazać przed sądem, że przestrzegałeś prawa. No jeżeli tak jest, to nie umarłeś na prawa. To wciąż starasz się zapracować na swoje uniewinnienie. Z tym, że ten obraz ma swoje luki, bo on działa tylko tutaj, w tym ziemskim systemie sprawiedliwości. Nie uciekniesz przed Bożym sądem, jeżeli umrzesz na ziemi. Po prostu staniesz przed Bogiem. Dlatego zwróćmy uwagę na ważny szczegół wersetu 19. Przez to Paweł umiera dla prawa. Przez to Paweł mówi, że umarł dla prawa. Nie napisał przez Chrystusa, choć to jest prawda. Napisał tak, dokładnie tak napisał do Rzymian. Ale tutaj napisał, że umarł dla prawa przez prawo. To jest kluczowe. To pomaga zrozumieć, jak można być uwolnionym od prawa. Paradoksalnie od prawa może uwolnić tylko prawo. To brzmi dziwnie może, ale za chwilkę mam nadzieję, że się to wyjaśni. I to też nie jest nic nowego, już dzisiaj o tym mówiłem. To chodzi o to, co wydarzyło się przez to, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Że jesteśmy w tej unii z Chrystusem. O tym czytamy na początku kolejnego wersetu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To w tej śmierci ma miejsce nasza śmierć przez prawo dla prawa. Bo chodzi o nasze utożsamienie się z Chrystusem w Jego śmierci. Więc na czym polega ta śmierć przez prawo dla prawa? Polega na tym, że ukrzyżowanie Chrystusa zaspokoiło wymagania prawa. Że jeżeli jesteśmy w tej unii z Chrystusem, to Bóg zalicza mu nasze grzechy. I kiedy Chrystus umiera, to staje się za nas przekleństwem. Że my złamaliśmy prawo. Prawo wymaga potępienia, wymaga śmierci. Ten, kto je złamał, powinien ponieść śmierć. I to wymaganie prawa spełniło się właśnie w śmierci Chrystusa. I naszą odpowiedzią powinno być przyznanie, że to my zasługiwaliśmy na potępienie. Czyli uwierzenie, że nasza śmierć, ta sprawiedliwa śmierć, potępienie, dokonała się już w śmierci Chrystusa. Że my umarliśmy z Chrystusem dla prawa. Że my stajemy się martwi dla prawa przez akt samego prawa. Bo prawo musiało zostać wykonane. Ktoś musiał umrzeć. Więc to nie jest ucieczka od prawa, to jest śmierć, która jest wypełnieniem tego prawa. Więc to jest o wiele lepsze od tego porównania do uniknięcia sądu przez naszą śmierć, bo to jest tak, jakbyśmy byli skazani na karę śmierci. Kara została wykonana, ale potem wstajemy z martwych. Więc sprawiedliwości stało się zadość. Nie będziemy musieli ponownie być potępieni, ukarani. Możemy być wolni. Możemy cieszyć się życiem na wolności. I właśnie o tym Paweł pisze dalej. O tym, że śmierć prowadzi do życia. 19 i 20 werset aż 5 razy używa słowa życie. Czyli śmierć dla prawa jest po to, żeby żyć dla Boga. Dopiero wtedy, kiedy człowiek jest wolny od ciężaru prawa, może żyć dla Boga. I to znowu jest prawda, o której pisze Paweł do Rzymian w 6 rozdziale. Że skoro umarliśmy na grzechu, to nie musimy już dla niego żyć. Ale możemy żyć dla Boga. Bo tak jak Chrystus powstał z martwych, tak my też możemy prowadzić nowe życie. I zamiast poddawać się wciąż porządliwościom naszego grzechu, naszego ciała, możemy oddawać siebie Bogu. Możemy służyć Mu sprawiedliwości. Czyli to nie było możliwe przez prawo, ale stało się możliwe wtedy, kiedy zostaliśmy uwolnieni. Ale jesteśmy uwolnieni nie do tego, żeby robić cokolwiek, a do tego, żeby żyć na Boga. I to jest wolność, która wynika z tego, że żyje w nas Chrystus. Werset 20. Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I znowu zaczynamy od tego samego. Od utożsamienia z Chrystusem, z Jego śmiercią. Dlatego, że wierzyć w śmierć Chrystusa, w Jego ukrzyżowanie, to nie jest tylko wierzyć w to, że On umarł i został ukrzyżowany. To jest też wierzyć, że my zostaliśmy ukrzyżowani razem z Nim. Że na krzyżu z Nim została przebita i umarła nasza stara natura. No i w związku z tym jesteśmy teraz w tej nowej rzeczywistości. Tak jak czytamy, że żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I nie chodzi o to, że zmieniamy osobowość, ale nie żyje już nas ten, który polegał na uczynkach prawa. Ten, który był daleki od Chrystusa. Teraz żyje we mnie Chrystus. Więc jest nowe życie, mam nowe życie i nowe pragnienia. Można powiedzieć, że to jest taka nowa, kolejna zwrotka tej samej piosenki o Ewangelii. Tak jak było już o usprawiedliwieniu przez wiarę Chrystusa. Była śmierć do prawa w śmierci Chrystusa. A teraz jest życie w nas Chrystusa. Jest takich kilka zwrotek, które mają ten sam refren. Refrenem jest to, że jesteśmy w unii z Chrystusem. Jesteśmy utożsamieni z Chrystusem. Że Bóg przypisuje nam Jego sprawiedliwość. Przypisuje Chrystusowi nasz grzech. Jesteśmy ukrzyżowani razem z Nim. A teraz On żyje w nas. Jednak trzeba przyznać, że nie zawsze to jest widoczne. I to, że Paweł o tym pisze, wynika właśnie z tego, że to nie było widoczne. To wynikało z tego, że Piotr nie zachował się tak, jakby Chrystus w nim żył. To wynikało z tego, że Galacjanie odchodzili od polegania na Chrystusie, a przechodzili do polegania na swoich uczynkach. I my też nie powiemy o tym, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, to jest sprawa Chrystusa. Bo nie możemy obwiniać Chrystusa za to, co nam się nie udaje w naszym życiu. Więc to nie jest tekst, który zdejmuje z nas odpowiedzialność. To jest fragment, który ma nam przypominać, co jest dla nas dostępne. Ma nas wprowadzać na tą właściwą drogę. Ma nam pokazywać, czym jest taka nasza prawdziwa nadzieja na pobożne życie. Ona nie jest tym, że sobie powiemy, że damy radę, że wiemy, że chcemy dobrze, więc musi być dobrze.
Paweł pisze inaczej. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał siebie samego za mnie. Czyli nasza wiara ulokowana jest w osobie, w tym, kim jest i co uczynił Jezus Chrystus. Nie tylko w takim biednym uznaniu tych faktów, ale w takim aktywnym oddaniu Chrystusowi. Oddaniu dlatego, że On pierwszy oddał nam siebie. Bo On nas umiłował, On wydał samego siebie za nas, a teraz żyje w nas. I to jest jedyna nadzieja na pobożne życie z Bogiem. W tym, że będziemy pamiętać o tym, kto żyje w nas. W tym, że Chrystus wydał samego siebie za nas z miłości, a nie po prostu zawołał z nieba, że nas kocha. I powiedział, mam nadzieję, że też mnie pokochacie. Trzymam za was kciuki. Tylko zszedł na ziemię. Z miłości wydał samego siebie. I umarł po to, żebyśmy mogli dzisiaj żyć. Więc to nowe życie dla Boga polega na tym i zależy od tego, czy będziemy rozumieli, co to znaczy. Że skoro On jest w nas, to nasz duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Że skoro Bóg dał nam swojego Syna, to da nam wszystko inne, co będzie nam potrzebne do życia dla Niego. Że jest w nas ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych. Że Chrystus, który żyje w nas, sprawia w nas chcenie i wykonanie. Że skoro trwamy w Chrystusie, to On trwa w nas i dlatego możemy wydawać obfity owoc. Więc ta Ewangelia o darmowym zbawieniu, ona prowadzi do świętego życia. Nie do lekceważenia przykazań, nie do życia po swojemu, ale do życia w sprawiedliwości. A gdyby była jakaś inna droga, to Chrystus musiałby umrzeć na darmo. O tym pisze Paweł w ostatnim wersecie 21. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Więc Bożą łaskę odrzucają ci, którzy chcą polegać na uczynkach prawa. Chcą szukać sprawiedliwości w swoich uczynkach. Tym było chwilowo zachowanie Piotra. Swoją postawą zaprzeczył temu, że w jednym kościele jest jedność między braćmi i siostrami. Nie ma barier. Że sama ofiara Chrystusa wystarczy. Nie trzeba jeszcze dodatkowych praktyk żydowskich czy jakichkolwiek innych. No i podobnie my, jeżeli my odrzucimy, czy jeżeli nie porzucimy innych nadziei na zbawienie, to odrzucimy Bożą łaskę. Bo gdyby była jakaś inna nadzieja, to Chrystus nie musiałby umrzeć. A pamiętamy modlitwę Chrystusa w ogrodzie Getsemane. O co prosił swojego Ojca, o co pytał. Jeżeli to możliwe, niech mnie ten kielich ominie. Nie było innej drogi. Gdyby była, to Jezus nie musiałby iść na krzyż. Nie musiałby doświadczać tej gorzkiej śmierci. Nie musiałby doświadczyć potępienia z ręki swojego Ojca. I to jest takie jedno z najważniejszych pytań, jakie musi sobie zadać i odpowiedzieć na nie każdy człowiek. Po co przyszedł Jezus? No bo skoro przyszedł uwolnić od grzechu, to nie możemy polegać na swoich uczynkach. Jeżeli to robimy, to odrzucamy Bożą łaskę. To wracamy na ławę oskarżonych. To mówimy Chrystusowi, nie potrzebujemy Ciebie jako obrońcy. Sami sobie poradzimy. I wszyscy potrzebujemy przypomnienia takiej właśnie Ewangelii. Bo wszystkim grozi poleganie na sobie. Bo Ewangelia nie jest tylko po to, żeby zacząć życie z Bogiem, żeby dać nam takiego kopa na start, a potem już będziemy radzić sobie sami. Tylko potrzebujemy jej na każdy kolejny dzień. Tego potrzebował Piotr, tego potrzebowali Galacjanie i nam też przyda się ten powrót do podstawy relacji z Bogiem. Do tego, czym jest nasze zjednoczenie z Chrystusem. Że Bóg przypisuje nam Jego sprawiedliwość przez wiarę, a Chrystusowi przypisuje nasz grzech. Że Bóg już potępił nasz grzech przez Chrystusa w Jego śmierci. I to była śmierć, która nas uwolniła od potępienia, od wymagań prawa. Dlatego, że kara jest już wykonana. A teraz jest nowe życie. Teraz zmartwychwstały Chrystus żyje w nas, nie po to, żebyśmy żyli dla siebie, ale żebyśmy żyli dla tego, który za nas umarł i został wzbudzony. Amen.